Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 25 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Program rozpoczniemy od aktualności. Powiemy m.in. o nieszporach na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Nadamy rozmowę z biskupem Pieronkiem o 30-leciu kodeksu prawa kanonicznego. Na zakończenie przypomnimy postać kardynała prymasa Józefa Glempa. Zapraszamy. Bez wiary cały ruch ekumeniczny sprowadziłby się do swoistego kontraktu, który zawiera się dla wspólnych korzyści. Powiedział Benedykt XVI w czasie nieszporów na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Tradycyjnie miały one miejsce w Bazylice Świętego Pawła za murami. W homilii papież przypomniał o tegorocznym kontekście roku wiary. Zaznaczył, że to właśnie wiara stanowi podstawę wszelkiego ekumenizmu. Pozwala ona z odwagą zmierzyć się z dzielącymi nas jeszcze kwestiami doktrynalnymi. Nie wolno o nich zapominać czy ich minimalizować, wskazał Benedykt XVI.
Wydaje się, że w dzisiejszym społeczeństwie przesłanie chrześcijańskie wywiera coraz mniejszy wpływ na życie osobiste i społeczne. Stanowi to wyzwanie dla wszystkich kościołów i wspólnot kościelnych. Jedność jest uprzywilejowanym środkiem i niemal warunkiem wstępnym coraz bardziej wiarygodnego głoszenia wiary. Skandal podziałów utrudniający działalność misjonarską był bodźcem, od którego rozpoczął się znany nam dzisiaj ruch ekumeniczny. Pełna i widzialna jedność między chrześcijanami musi być bowiem postrzegana jako zasadniczy rys coraz bardziej wyraźnego świadectwa.
Szczególne pozdrowienie Benedykt XVI skierował do wyznawców Chrystusa w Indiach, którzy ustalili temat tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Papież przypomniał, że dają oni świadectwo o swej wierze niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach. Zachęcił ich przy tym, by jako pierwsi wychodzili z inicjatywą pojednania.
Znaczenie dialogu teologicznego dla zbliżenia między chrześcijanami różnych wyznań i dla ich świadectwa względem świata wskazał Benedykt XVI, przejmując członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i starożytnymi kościołami wschodnimi. Benedykt XVI przypomniał, że w zainicjowanym przed 10 laty dialogu bada się, w jaki sposób różne kościoły pielęgnowały wzajemne relacje w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Papież przyznał, że na tym polu uczyniono już znaczące postępy.
Ojciec Święty wspomniał o zmarłych w ubiegłym roku patriarchach stojących na czele dwóch starożytnych kościołów wschodnich, Szenudzie III z Egiptu i Abunie Paulosie z Etiopii. Nawiązał też do codziennych problemów, z jakimi muszą się zmagać chrześcijanie na Bliskim Wschodzie.
Wielu z was przybyło z regionów, gdzie chrześcijanie jako jednostki i wspólnoty doświadczają bolesnych prób i trudności, które wszystkich nas poważnie niepokoją. Za waszym pośrednictwem chciałbym zapewnić wszystkich wiernych na Bliskim Wschodzie o mych modlitwach, aby te ziemie, tak ważne w Bożym planie zbawienia, mogły dojść poprzez konstruktywny dialog i współpracę do sprawiedliwości i trwałego pokoju.
Zmiany w watykańskich dykasteriach co do seminariów duchownych i katechezy, zapowiedziane przez papieża 3 miesiące temu, przyjęły kształt prawny. Zostały dziś opublikowane jego 2 listy, które wprowadzają odnośne modyfikacje do Konstytucji Apostolskiej o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus, ogłoszonej przez Jana Pawła II ćwierć wieku temu.
List apostolski Benedykta XVI Ministrorum Institutio Formacja Duchownych przenosi na kongregację do spraw duchowieństwa pieczę nad seminariami, które podlegały dotychczas kompetencjom Kongregacji Edukacji Katolickiej. Nosiła ona również nazwę Dykasterii Seminariów i Instytucji Naukowych, obecnie skróconą o pierwszy człon. Odtąd będzie się zajmowała tylko porządkiem studiów akademickich filozofii i teologii, podczas gdy na kongregację do spraw duchowieństwa przechodzi wszystko, co dotyczy formacji, życia i posługi prezbiterów i diakonów diecezjalnych, od budzenia powołań do formacji stałej, na którą dokument kładzie szczególny nacisk. Do tej dykasterii przychodzi też zatem papieskie dzieło powołań kapłańskich, działające dotąd przy Kongregacji Edukacji Katolickiej. Natomiast dotychczasowa komisja międzydykasterialna do spraw równomiernego rozmieszczenia kapłanów w świecie zostaje zniesiona.
Drugi opublikowany dziś dokument przenosi katechezę, którą dotychczas zajmowała się Kongregacja do spraw duchowieństwa, do kompetencji najmłodszej watykańskiej dykasterii. Papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji będzie odtąd podlegać działająca od 40 lat przy wspomnianej kongregacji Międzynarodowa Rada Katechetyczna.
List apostolski Fides per Doctrinam zaczyna się stwierdzeniem, że wiara musi być wspierana nauczaniem, które oświeca umysły i serca wiernych. Wymaga dziś tego dramatyczny kryzys wiary, pisze Ojciec Święty. Zleca on dykasterii do spraw nowej ewangelizacji troskę o formację religijną wiernych i czuwanie, by przebiegała ona zgodnie z magisterium Kościoła. Ta papieska rada ma też zatwierdzać z ramienia stolicy apostolskiej katechizmy, uzyskawszy uprzednio zgodę Kongregacji Nauki Wiary.
Kodeks, reforma postulowana przez Sobór. Taki tytuł miała konferencja zorganizowana w Watykanie z okazji 30-lecia promulgowania przez Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego.
W watykańskim sympozjum uczestniczył biskup Tadeusz Pieronek. Rozmawiał z nim ksiądz Leszek Gęsiak.
Księże biskupie, przed 30 laty dokonała się reforma Kodeksu Prawa Kanonicznego. Co to tak naprawdę oznaczało dla Kościoła i dla naszych dzisiejszych czasów?
Myślę, że przede wszystkim była to reforma podyktowana osiągnięciami, bo tego inaczej nie można określić, Soboru Watykańskiego II. Tych osiągnięć było wiele. Zupełnie nowe spojrzenie na Kościół, nowe spojrzenie na świat. Prawo jest rzeczą bardzo statyczną, nie nadążało za życiem. I dlatego ostatnia kodyfikacja, która miała miejsce w 1917 roku, była już przestarzała. Ile się zmieniło w tym czasie? Ile wojen, ile przewrotów, ile ideologii, ile walki, ile zmian, także gospodarczych. Ludzie to wszystko musieli przeżyć, a Kościół prawo nie nadążało. Więc trzeba było zrobić reformę bardzo głęboką i to reformę, która w pewnym sensie odrywała się od tych założeń, na jakich zbudowany był kodeks 1917 roku. Tam jak gdyby Kościół chciał naśladować cywilistów. A prawo kościelne w stosunku do prawa państwowego to są dwie rzeczywistości różne, dlatego że Kościół musi uwzględniać aspekt duchowy, który jest bardzo trudny do zdefiniowania w kanonach czy w jakichkolwiek normach. To spojrzenie poprzez teologię, czy powiedzmy jeszcze głębiej poprzez Ewangelię na prawo jest charakterystyczną cechą prawa kościelnego. I to trzeba było zrobić. Też zabierano się do tej reformy dość dziwnie, bo niektórzy z prawników uważali, że Kościół potrzebuje konstytucji. Znów pewne odwołanie się do wzorców z życia państwowego. I pracowano nad taką konstytucją przez długie lata. Sam raz, kiedy Jan Paweł II przyszedł do Rzymu, te prace były na ukończeniu. I trzeba się było zdecydować, czy Kościół pójdzie w kierunku konstytucji, czy też przemyśli to i zrobi inny zwrot. Okazało się, że ta konstytucja Kościołowi nie jest potrzebna, dlatego że on ją ma. On ją ma w Ewangelii. I tego się nie da przełożyć na język prawny w sposób bardzo jakiś prosty i definitywny. I kodeks z 1983 roku był tą próbą przetransponowania na język prawny osiągnięć Soboru Watykańskiego II. Wiele rewelacji znajduje się w tym kościele. Przede wszystkim wizja kościoła jako wspólnoty ludu Bożego. Poza tym całe to podłoże teologiczne, pastoralne, trzeba to było jakoś zmieścić w kodeksie. I to w miarę się udało, częściowo się nie udało. Cała sprawa na przykład prawa karnego, które właściwie w pewnym sensie zniknęło w kodeksie z 1983 roku. Już dziś mówi się o tym, że kodeks potrzebuje nowej reformy, bo znów przez te 30 lat świat tak się zmienił, że pewne przepisy już się nie nadają.
Reforma kodeksu przed 30 laty była zainicjowana i przeprowadzona przez Jana Pawła II. Czy on sam...
No nie, była zainicjowana jeszcze za Pawła VI, ale Jan Paweł II trafił na taki moment, który był momentem decyzyjnym. I on się bardzo solidnie do tego przygotowywał, bo on z prawem nie miał wiele wspólnego. Ale jak zobaczył, ile tam jest problemów, powołał specjalną komisję, nawiasem mówiąc, w tej komisji był ówczesny kardynał Ratzinger, Casaroli, Grocholewski na przykład z Polaków. Takie osoby dobrze przygotowane do tej pracy. No i ten kodeks w końcu powstał.
Czy w tym kodeksie sprzed 30 lat, który został zatwierdzony przez Jana Pawła II, są jakieś elementy, które były bardzo specyficzne dla tego papieża?
No nie jestem w tej chwili przygotowany na to, żeby mówić o szczegółach, ale generalnie rzecz biorąc i znając ten wysiłek, jaki papież włożył w zapoznanie się z kodeksem. Wydaje mi się, że wszystkie takie elementy jak wizja Kościoła jako ludu Bożego, kwestie kolegialności, takie kluczowe pojęcia soborowe, to on to musiał wszystko bardzo szczegółowo znać, prześwietlić i wtedy dopiero decydował się, żeby to zatwierdzić. Także jego osobisty wkład jest bezdyskusyjny.
Wcześniej ksiądz biskup wspomniał także, że prawo cywilne i prawo kanoniczne to dwie różne rzeczywistości. Czym zatem jest prawo kanoniczne? Jak je dobrze zrozumieć także w misji Kościoła?
Już kodeks z 1917 roku mówił, że salus animarum suprema lex esto, że zbawienie dusz, czy dobro duchowe człowieka jest najwyższym prawem Kościoła. To się udaje, czasem się nie udaje. I kodeks 83 roku na pewno w tym kierunku poszedł i ta wizja Kościoła, który przede wszystkim ma na celu dobro człowieka, dobro duchowe człowieka, ciągle jest jakoś wyostrzona w tych badaniach. Dąży się do tego, żeby ją lepiej określić i jaśniej przedstawić w formie prawnej.
A czy zatem istnieje napięcie między prawem cywilnym i prawem kanonicznym w jakichś bardzo konkretnych sprawach?
Tak, istnieje, dlatego że Kościół, jakby nie było, kieruje się zasadami wiary, przykazaniami bożymi, prawem naturalnym, czego współczesne ustawodawstwa cywilne nie dostrzegają. W ogóle nie widzą potrzeby sięgania do takich źródeł. Źródłem prawa dzisiaj jest wola ustawodawcy, a wola ustawodawcy idzie za wolą wyborców, a wyborcy wybierają to, co się im podoba. Co jest łatwiejsze, co jest przyjemniejsze. No i mamy ten bałagan prawny, jakim żyje dzisiejszy świat, chociażby Europa Zjednoczona.
Ksiądz biskup wspomniał także, że kodeks wymaga ciągłego uaktualniania, jest mnóstwo dodatkowych przepisów, ustaw, które pewne rzeczy bardzo precyzyjnie regulują. Czy to oznacza, że ten proces będzie postępował właśnie w kierunku dodatkowych ustaw, rozporządzeń, przepisów? Czy raczej możemy się spodziewać, że za jakiś czas będzie konieczna zmiana całego kodeksu prawa kanonicznego?
No, z całą pewnością będzie taka konieczność, nie wiem kiedy. Sama myśl o kodyfikacji w 1983 roku już była podważana, dlatego że ustawodawstwa cywilne poszły w kierunku zupełnie innym, nie kodeksu, czyli pewnej kodyfikacji całości ustawodawstwa, nazwijmy to w jednym tomie i w formułach bardzo precyzyjnych, bo to jest nie do ogarnięcia dzisiaj. Ustawodawstwo państwa obejmuje tak wiele dziedzin, że to musiałoby być i to jest cały szereg, nazwijmy to kodeksów, ustaw, które są rozproszone, które są bez przerwy modyfikowane, bo przecież nad czym pracują parlamenty. Nad ustawodawstwem, które w ciągu jednego roku tych zmian są tysiące. Bo życie wymaga pewnych zmian. Zapewne, że Kościół tak nie galopuje w tym wszystkim, bo ma fundamenty niezmienne. Prawo świeckie, nazwijmy to w ten sposób, przedstawia sobie te fundamenty. Raz buduje na skalę, a coraz częściej na piasku. A Kościół nie zmienia tego fundamentu. Fundamentem prawa kościelnego jest prawo naturalne, prawo Boże, stanowione przez Kościół, ale zawsze w oparciu o te fundamenty, które się nie zmieniają.
Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, profesor prawa kanonicznego.
Kościół w Polsce wspomina zmarłego przedwczoraj kardynała Józefa Glempa. Swoimi wspomnieniami zechciał się z nami podzielić nuncjusz apostolski w Warszawie, arcybiskup Celestino Migliore.
Za świętym Augustynem, stojącym przy trumnie swojej matki, także my dziś mówimy: Boże, nie pytamy, dlaczego go zabrałeś, ale dziękujemy Ci, że go nam dałeś. Nieodzałowany i kochany kardynał Glemp był przede wszystkim człowiekiem pełnym empatii, zdolnym do budowania głębokich i kreatywnych relacji międzyludzkich z wszystkimi, a zwłaszcza z braćmi w biskupstwie i kapłaństwie. Był obdarzony subtelnym poczuciem humoru, niebanalną inteligencją, wielką cierpliwością i gorliwością duszpasterską w stosunku do wszystkich grup polskiego społeczeństwa. Odwiedzałem go w minioną niedzielę i widząc różaniec na stoliku przy łóżku, poprosiłem go o modlitwę i odpowiedział mi: tak, dużo się modlę. Innych rzeczy już nie mogę robić, ale mogę się coraz więcej modlić o to, aby Pan wspomagał i pomnażał dobro w Kościele i polskim społeczeństwie. Nigdy nie czułem się tak przydatny moim wiernym jak teraz. Modlił się za Kościół, za Polskę do ostatnich chwil i teraz my modlimy się za niego.
Dla ambasador Hanny Suchockiej kardynał Józef Glemp był przede wszystkim człowiekiem prostolinijnym.
Wiadomość o śmierci księdza kardynała prymasa Glempa rzeczywiście była dla mnie szokiem. Wiedziałam, że jest chory, ale nie spodziewałam się tego, dlatego że ksiądz prymas miał taką siłę życia i miałam taką nadzieję, że także z tej choroby wyjdzie, bo dostałam informację, że jest w ciężkim stanie, ale nie sądziłam, że tak to szybko pójdzie. I przypominam sobie ostatnie nasze spotkanie, które miało miejsce w kwietniu tego roku w Krakowie, kiedyśmy wspólnie odbierali nagrodę, którą nam Związek Gmin Małopolskich dał, ksiądz prymas i ja. I ksiądz prymas był w bardzo dobrej formie. To było już wtedy po przejściu tej choroby zimowej, ale był w dobrej formie. Byliśmy razem na obiedzie i rozmawialiśmy o wielu, wielu sprawach i tak serdecznie jak zawsze. I muszę powiedzieć, że to wielka szkoda. Człowiek nigdy nie wie, kiedy widzi kogoś po raz ostatni. Będzie mi brakowało księdza prymasa, bo on ilekroć przyjeżdżał do Rzymu, tośmy się zawsze spotykali, ale też i w Warszawie mieliśmy taki dobry kontakt i wcześniej, w trakcie, kiedy ja pełniłam różne funkcje i czerpałam od niego dużo, dlatego że on był taki prostolinijny, nie prowadził żadnej gry i to się wyczuwało w jego działaniach. No, szkoda. I rzeczywiście, no, mimo całej choroby, niespodziewana śmierć.
Biskup Tadeusz Pieronek, wieloletni sekretarz Episkopatu Polski, wspomina natomiast trudne zadania, jakie stanęły przed kardynałem Glempem, tak za komunizmu, jak i w wolnej Polsce.
Ze śmiercią księdza prymasa kończy się jakaś epoka w życiu Kościoła w Polsce. Był następcą kardynała Stefana Wyszyńskiego, trafił na bardzo trudne czasy komunizmu. I prowadził ten Kościół najlepiej jak potrafił, utrzymując jedność, jeden front walki z tym wrogiem, który chciał Kościół zniszczyć. Trudne miał zadanie, dlatego że walka z jednym wrogiem mobilizowała ludzi na jeden front, a walka z wielu wrogami, którzy powstali w momencie, kiedy każdy mógł mówić swoje, kiedy była wolność i ta wolność była nadużywana z różnych stron, no, wymagała rozłożenia sił, żeby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, które się pojawiły. Okazuje się, że budowanie jedności w wolności jest bardzo trudne. I ksiądz kardynał Glemp jakoś sobie z tym radził. I myślę, że trzeba mu wyrazić ogromną wdzięczność za to, że przez te 30 lat doprowadził ten Kościół do jakiegoś stanu, dzięki któremu on trwa i dzięki któremu właściwie jest przygotowany na te zmiany, które mamy dzisiaj, które nas czekają. Ale myślę, że on jako ksiądz, jako biskup nie był malowanym kapłanem czy malowanym biskupem. To był człowiek, który naprawdę troszczył się o Kościół. Robił to z najlepszymi intencjami i najlepiej jak mógł. Ponieważ nie ma na świecie ludzi doskonałych, no to czasem zdarzały się także jakieś potknięcia, jakieś niedopatrzenia, jakieś pomyłki, jakieś złe decyzje. Niemniej jednak Bogu dzięki, że radził sobie z tymi sprawami dobrze.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.